Pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam bardzo serdecznie wszystkich zgromadzonych w Auli Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej i widzom towarzyszącym nam dzięki transmisji telewizji Trwam na drugim dniu Międzynarodowego Kongresu Problemy Współczesnej Polityki, Konflikty Zbrojne i Terroryzm zorganizowanego przez Zakład Polityki Międzynarodowej naszej uczelni. Nasz kongres odbywa się pod patronatem ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego. Tym bardziej wyjątkowy moment dla naszego kongresu. Sesja plenarna z udziałem pana ministra. Podczas tej sesji plenarnej, którą za chwileczkę otworzymy, głos zabierze pan minister spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Witold Waszczykowski oraz pan minister obrony narodowej Rzeczypospolitej Polskiej Antoni Macierewicz. A teraz o otwarcie tej sesji bardzo proszę jego magnificencję ojca rektora założyciela, ojca doktora Tadeusza Rydzyka.
Cóż, to my dziękujemy bardzo, że pan minister mimo tylu obowiązków i takich napięć w kraju, które wywołują, powiedziałbym, no, dziwni ludzie i dziwne siły, że pan minister przyjechał do nas. Uczelnia. Uczelnia jest poszerzona o wielu, wielu słuchaczy w Polsce i poza Polską. Także Polacy słuchają. Tak pasuje, żeby minister spraw zagranicznych, który jest też odpowiedzialny za Polonię, że jest. I jeszcze muszę powiedzieć, że ten program później jest powtarzany w nocy, u nas w nocy, a na przykład na drugiej półkuli jest dzień, także to się o tyle poszerzy. Pan minister spraw zagranicznych, no i witamy też byłego ministra obrony narodowej, a teraz dyrektora chyba gabinetu politycznego, pana ministra Jana Parysa. Tak? Pamiętamy jeszcze, tam młodzież nie pamięta, ale możecie wyczytać z działalności opozycyjnej. Tak to wszystko powstawało. Idziemy kroczek po kroczku do przodu. Tylko się nie cofać. Do przodu. Nigdy do tyłu. I ucieka się zawsze do przodu, jeżeli jakieś sytuacje są. Tworzy się fakty i do przodu. I nigdy się nie poddawać. Tego też życzymy, panie ministrze, żeby pan, ale i to, co się dzieje w Polsce, dobrego, żebyście się nigdy nie poddali. Jak tak patrzę na to, co się dzieje, to właściwie wszystkich bym odesłał. Pięknie o tym napisał tydzień temu w naszym dzienniku ksiądz profesor, wybitny profesor polski, wszechstronny umysł, ksiądz profesor Czesław Barnik, o tym, co się teraz dzieje. Zaglądnijcie do naszego dziennika sprzed tygodnia. I to, co widzę, przed chwilą jeszcze, panie ministrze, mówiłem, wszedłem do takiej naszej sali wspólnej i żeby chociaż łyka kawy się napić. Tam mamy telewizor, bo u nas nie ma telewizorów w pokoju, dzięki Bogu. Tak w naszych pokojach klasztornych nie mamy telewizorów. Proste łóżko. Co prawda mówią, że ten Rydzyk taki jakieś imperium, nie wiadomo co, tak wiadomo kto to mówi. To tam. W każdym razie jest proste łóżko, biurko, szafa, to jest wszystko. A kawę jak sobie zrobić, można się napić kawy, to jest taka sala wspólna i tam można sobie kawy zrobić. I był włączony telewizor. I oczywiście taki program, który się nazywa Cała Prawda, Całą Dobę. Taki kanał wtedy, któryś tak przełączył z ojców i akurat stało takich trzech. I mówią, my tak, w Brukseli czujemy się jak w domu i tak dalej. A przedtem w Radiu Maryja był czytany ten artykuł sprzed tygodnia. Mówię, jak ulał. Targowica. Kochany, nic się, historia się nie powtarza, bo to, co było, już nie wróci, ale są podobne sytuacje, jeżeli naród będzie taki. Dlatego trzeba wychowywać naród i potrzebni jesteście wszyscy. wszyscy pracować dla dobra wspólnego. Dla dobra wspólnego. Pierwsza jest ojczyzna i tu jest Ordo Caritatis. Również mówi się o tych islamistach, żeby przyjmować i tak dalej. Na pewno pomagać człowiekowi potrzebującemu. Ale roztropność zachować. Miłość to nie znaczy naiwność. Miłość musi być kontrolowana przez rozum. Światły rozum i tego życzę. Dziękuję za ten wykład, za bycie z nami i z całą Polonią. Zapraszamy, panie ministrze. Niech życzę panu, żeby pan się nigdy nie poddawał. I żeby serce nie stwardniało od uderzeń takimi kamieniami słowa i tak dalej. Nic. Szczęść Boże.
Bardzo serdecznie dziękujemy ojcu rektorowi, założycielowi za otwarcie tej sesji plenarnej. Proszę Państwa, zanim poprosimy naszego prelegenta o głos, pozwolą Państwo krótkie przybliżenie sylwetki naszego dzisiejszego gościa. Szef polskiej dyplomacji jest absolwentem Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wydziału Stosunków Międzynarodowych University of Oregon w Stanach Zjednoczonych. W latach 1992-93 odbył studia podyplomowe w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego i kontroli zbrojeń w Genewie. W 1993 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w historii na podstawie pracy Stany Zjednoczone, a strategiczne rokowania zbrojeniowe 1919-36. W latach 1981-87 pracował na stanowisku asystenta na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego. Z Ministerstwem Spraw Zagranicznych związany jest od początku lat 90. W 1992 roku został zatrudniony jako starszy ekspert w Departamencie Systemu Narodów Zjednoczonych i Departamencie Instytucji Europejskich. W 1996 został zastępcą dyrektora w Departamencie Instytucji Europejskich, a następnie w Departamencie Polityki Bezpieczeństwa. W 1997 roku pełnił obowiązki szefa Biura Łącznikowego RP przy NATO w Brukseli. Był także zastępcą przedstawiciela RP w nowo powstałej placówce dyplomatycznej przy Sojuszu Północnoatlantyckim. W latach 1999-2002 reprezentował Polskę w Iranie jako ambasador. W 2003 roku pracował w Departamencie Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej MSZ, a w 2005 roku został zastępcą dyrektora w Departamencie Afryki i Bliskiego Wschodu. W latach 2005-2008 był wiceministrem spraw zagranicznych, jednocześnie pełniąc funkcję głównego negocjatora w rozmowach ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie tarczy antyrakietowej. W 2008 roku został powołany na stanowisko zastępcy szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Od 2011 roku był posłem na Sejm VII kadencji z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. W parlamencie pełnił m.in. funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych i delegata do Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. W tegorocznych październikowych wyborach parlamentarnych ponownie uzyskał mandat poselski, otrzymując blisko 33 tysiące głosów, co było najlepszym wynikiem w okręgu sieradzkim. Bardzo proszę naszego znamienitego gościa o zabranie głosu.
Szczęść Boże Państwu. A szczególnie chciałbym podziękować serdecznie, Bóg zapłać, ojcu dyrektorowi Tadeuszowi Rydzykowi za tą konferencję, za organizowanie. Jest to dla nas wielkim zaszczytem, dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych, że tak duże wydarzenie i ważne i intelektualnie rozbudowane możemy sponsorować. Chciałbym z Państwem porozmawiać o bezpieczeństwie Polski, ponieważ bezpieczeństwo nie jest dane nigdy raz na zawsze. O bezpieczeństwo kraju trzeba zabiegać, nawet wtedy, kiedy wydaje się, że nic nie zagraża. Ale trzeba zabiegać tym bardziej, kiedy wokół jest wiele zagrożeń. I o tych zagrożeniach chciałem z Państwem porozmawiać, przedstawić, jak one wyglądają, przedstawić tą listę zagrożeń, jednocześnie przedstawić, do czego zmierzamy, jakimi instrumentami chcemy się przed tymi zagrożeniami ustrzec, do jakich celów dążymy, i jakimi instrumentami w polityce zagranicznej, w polityce bezpieczeństwa do tych celów dążymy. Tak jak powiedziałem, rozumowanie, myślenie o polityce bezpieczeństwa jest toczy się w takiej triadzie. Z jednej strony w takich trzech kątach. Na jednej ze stron mamy problem wyzwań i zagrożeń, na przeciwległej mamy cele, do których zmierzamy, no i to wszystko jest połączone właśnie, jak powiedziałem, instrumentami. Jak się przeciwstawić wyzwaniom i zagrożeniom i jak te cele osiągnąć. I w takich trzech punktach chciałem Państwu powiedzieć, jak wygląda polityka zagraniczna naszego rządu. Otóż pierwsza kwestia to jest ta lista wyzwań i zagrożeń, jakie przed nami stoją. Dzisiaj wystarczy włączyć telewizor, którykolwiek kanał, może niekoniecznie ten, który był wspominany przed chwilą, żeby szereg tych zagrożeń dostrzec w każdych naszych wiadomościach, jakie najczęściej wieczorami oglądamy. Ta lista jest długa. Po pierwsze, główne zagrożenie idzie ze wschodu, gdzie za naszymi granicami wschodnimi toczy się otwarty konflikt między Rosją a Ukrainą. Ten konflikt jest etapem pewnej polityki rosyjskiej, która jest prowadzona od lat. Polityki, to jest to próba odbudowania imperium, które kiedyś utracono po upadku Związku Radzieckiego. W planach maksimum jest to próba odbudowania właśnie takiej samej pozycji, jaką miał kiedyś Związek Radziecki, aby być równorzędnym partnerem dla Stanów Zjednoczonych. W planach mniej ambitnych, w planach minimum, jest odbudowanie takiej potęgi, aby wraz z kilkoma krajami Europy i świata stworzyć coś na wzór XIX-wiecznego koncertu mocarstw, czyli niedemokratycznego porządku grupy państw, która zarządzałaby resztą świata. Nie muszę Państwu przecież długo tłumaczyć, iż zarówno w tym planie maksimum, jak i minimum Polski nie ma jako partnera do rozwiązywania problemów międzynarodowych. W związku z tym ten plan imperialny naszego wielkiego sąsiada jest dla nas groźny, ponieważ eliminuje nas. Niestety ten plan jest wprowadzany w życie w sposób otwarty. Toczy się już trzecia wojna, którą nasz sąsiad prowadzi po Gruzji, Ukrainie. Rozpoczął ingerencję w Syrii. Pytanie, czy nie rozpocznie kolejnej. Przed tym musimy się zabezpieczyć. A więc to jest pierwsze wyzwanie, które idzie do nas ze wschodu. Drugie wyzwanie i zagrożenia to jest nasz najbliższy region. Przez lata był rozbity, nie współpracowaliśmy z naszymi najbliższymi partnerami. Marzyliśmy o tym, że będziemy partnerem dla największych państw europejskich i zaniedbaliśmy współpracę w regionie. Z Grupą Wyszehradzką, z państwami bałtyckimi, z naszymi sąsiadami na wschodzie, z Ukrainą, Białorusią, ale również z państwami Morza Bałtyckiego, czy z drugiej strony na południu państwami bałkańskimi. Jeśli będziemy samodzielnie próbować rozwiązywać swoje problemy w tej części Europy, nie rozwiążemy ich. W związku z tym to zagrożenie tym wyzwaniom, które płyną dla nas ze wschodu, a za chwilę powiem z zachodu również, musimy się przeciwstawiać razem. O tym, jak to robić razem, będę w następnej części mówił. To jest drugie wyzwanie, a więc rozbicie naszego regionu bezpośredniego sąsiedztwa. Kolejne wyzwanie idzie z instytucji, do których należymy, Unii Europejskiej i NATO. I tutaj szerzej możemy porozmawiać, czy instytucje, do których należymy w tej chwili, mają zdrową sytuację, rozwijają się w kierunku pożądanym, taki, który przynosiłby korzyść dla naszego państwa. Unia Europejska jest w tej chwili na dużym zakręcie. Dalsza koncepcja integracji europejskiej stoi pod znakiem zapytania, dlatego że ojcowie założyciele przed wielu laty myśleli o innej Unii, o Unii, która zmierzałaby w kierunku struktury politycznej, wręcz federalnej, o czymś, co przypominałoby federalne stany Europy. Piękna idea, idealistyczna, tylko mało wykonalna, ponieważ nie ma dzisiaj żadnego demokratycznego sposobu, aby wybrać władzę takiej instytucji, aby wybrać władzę takiego bloku międzynarodowego. Gdybyśmy myśleli dzisiaj o stworzeniu jakiegoś ciała zarządzającego taką unią, no to po pierwsze mielibyśmy problem znaleźć kryteria, według których miały być wybierane te władze. Czy to były kryteria narodowe, czy to były kryteria partii politycznych w Unii Europejskiej. Na dzisiaj jest to problem nierozwiązywalny. W związku z tym mamy dylemat w Unii Europejskiej, w którym kierunku ta instytucja powinna się rozwijać. W rezultacie mamy tam również grę międzynarodową. Często przypominam, pisałem często w artykułach na łamach naszego dziennika. Unia Europejska nie jest klubem altruistów. Została stworzona w dalszym ciągu, aby państwa mogły rywalizować nie poprzez wojny, nie uciekając się do instrumentów siły, tak jak to było przed II wojną światową, mogły rywalizować o swoją pozycję w Europie, wykorzystując inne instrumenty polityczne i ekonomiczne. Stąd też jest dla nas nauczka. Trzeba w tej Unii rywalizować i zabiegać o realizację własnych również interesów narodowych. Dalsze wyzwania, przed którymi stoimy, to również sytuacja w NATO. Sojusz Północnoatlantycki stworzony w 1949 roku, do którego przystąpiliśmy dokładnie 17 lat temu, 12 marca. Dzisiaj obchodzimy 17. rocznicę naszego członkostwa. 17 lat temu w mieście Independence w Stanach Zjednoczonych polski minister spraw zagranicznych podpisał się pod traktatem waszyngtońskim. Stąd też ta konferencja ma bardzo dobry czas, ponieważ właśnie o problemach bezpieczeństwa możemy rozmawiać w 17. rocznicę tego wydarzenia. Jest to oczywiście rocznica nieokrągła, ale ważna, bo w tym roku będziemy gościć NATO w Warszawie w lipcu tego roku. O tym też za chwilę, ale dokończę to wyzwanie. Przed czym stoi, jakie wyzwania stoją przed bezpieczeństwem Sojuszu Północnoatlantyckiego. No również przed którym stoimy my, czy między innymi to wschodnie wyzwanie, jak zabezpieczyć tak zwaną flankę wschodnią, jak zabezpieczyć Polskę, kraje bałtyckie, Słowację, Rumunię, Bułgarię. No bo 17 lat temu weszliśmy do tego sojuszu wraz z pewną deklaracją, które NATO złożyło Rosji, że na terenie państw nowych członków nie będą stacjonowały znaczące siły wojskowe sojuszu, nie będzie też znaczących instalacji obronnych. Ale ta deklaracja była złożona w 1997 roku, wiele, wiele lat temu, wobec innej Rosji, wobec innej sytuacji międzynarodowej. Dylemat jest więc taki, czy warto ją przestrzegać, czy w sytuacji, kiedy nasz partner na wschodzie zachowuje się tak, jak zachowuje, czy my też również powinniśmy się zachowywać w taki sposób, a nie przygotowywać się do obrony naszego terytorium. To jest wielki dylemat, przed którym stoi NATO na wschodzie. NATO stoi przed wielkim dylematem też na południu, ponieważ Europa, szczególnie Europa Południowa, zagrożona jest sytuacjami konfliktowymi, jakie mamy w północnej Afryce i na Bliskim Wschodzie. Docierają do Europy emigranci, uchodźcy, a za tym ciągną też i terroryści. To są więc dylematy, przed którym stoi Sojusz Północnoatlantycki. Wielkim dylematem dla nas też i wyzwaniem jest przyszła polityka naszego największego partnera na Zachodzie. To jest Stany Zjednoczone, które przeżywają w tej chwili szczyt kampanii wyborczej. Kampania wyborcza w Stanach prowadzi do pewnego jednak paraliżu polityki zagranicznej. W związku z tym Stany Zjednoczone w dużej części są wyłączone w tej chwili z podejmowania ważnych decyzji międzynarodowych, wspomagania Europy czy innych państw, które stoją przed wyzwaniami, dylematami, o których mówię. To jest więc cała lista problemów, z którymi musimy się borykać, z którymi musi borykać nasza dyplomacja, a szczególnie polityka bezpieczeństwa. Do tego można by uzupełnić jeszcze o problemy globalne, o problemy energetyczne, o problemy klimatyczne, problemy społeczne, dyskusje na temat przyszłości rozwoju ludzkości, społeczeństwa itd. Ekologia. Więc ta lista problemów, przed którymi stoi Ministerstwo Spraw Zagranicznych, minister, jest olbrzymia. I nie jest to lista, którą można rozwiązywać po kolei. Trzeba ją rozwiązywać we wszystkich problemach jednocześnie. Do czego zmierzamy w takim razie, mając takie wyzwania i takie problemy i takie zagrożenia? Oczywiście najważniejsze dla nas jest zabezpieczenie kraju, zabezpieczenie interesów naszego państwa i naszych obywateli, czyli bezpieczeństwo. Jak wspomniałem, bezpieczeństwo nie jest dane nigdy raz na zawsze. Trzeba stale umacniać, stale zabiegać. 20 kilka lat temu, kiedy Polska wkroczyła na drogę transformacji i suwerenności, zdobywania suwerenności, mieliśmy różne dylematy, jak to nasze państwo stające się niepodległe zabezpieczyć. Kto mógłby dać nam gwarancję? Pierwsza instytucja, którą zaczęliśmy rozpatrywać, jest oczywiście Organizacja Narodów Zjednoczonych. Karta Narodów Zjednoczonych, artykuł 51 Karty Narodów Zjednoczonych mówi, że kto złamie pokój, kto złamie współpracę międzynarodową, spotka się z reakcją Rady Bezpieczeństwa ONZ-u, która może nałożyć sankcje albo również nawet sprowokować interwencję zbrojną na rzecz obrony ofiary agresji. Mieliśmy jednak świadomość, że w Radzie Bezpieczeństwa wśród 5 członków stałych, które mają najwięcej do powiedzenia, jednocześnie prawo weta, jest nasz największy wschodni partner, nasz największy sąsiad, Rosja, która oczywiście może nie dopuścić do żadnego rozwiązywania problemów, które narodziłyby się w tym obszarze wokół Polski, ponieważ żywotnie byłaby w tym zainteresowana. W związku z tym należało szukać dalej. Były różne koncepcje, stworzenie organizacji regionalnej, stworzenie NATO BIS. Uznaliśmy jednak, że najlepszym zabezpieczeniem dla Polski byłoby wstąpienie do Sojuszu Północnoatlantyckiego, czyli wspólnoty demokratycznych państw, które potrafiły zabezpieczyć się przed wojną po II wojnie światowej 1949 roku i nie dopuścić do III wojny światowej w XX wieku. Stąd też naszą jedyną i najważniejszą opcją wtedy było wstąpienie do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ta droga była długa, od 1992-1993 po 1999 rok. Mieliśmy wielu przeciwników w kraju i za granicą, na wschodzie i na zachodzie. Czasem żartuję, że na zachodzie jednym z największych przeciwników był New York Times, gazeta, która wokół i środowisko liberalne, które zawsze uważało, że najpierw trzeba się porozumieć z Rosją i nie można robić niczego, co konfrontowałoby świat zachodni z Rosją. Myśmy odpowiadali, że też chcemy się porozumieć z Rosją i wtedy i dzisiaj, tylko nie kosztem naszych interesów, nie kosztem naszego bezpieczeństwa. I tak jak wtedy odpowiadaliśmy, tak jak i dzisiaj odpowiadamy, że my chcemy równowagi, my chcemy statusu bezpieczeństwa takiego samego, jakie posiadają nasi sojusznicy na zachodzie. Stąd też, kiedy mówimy teraz o naszych celach, do czego zmierzamy? Zmierzamy do tego, aby bezpieczeństwo Polski było na takim samym poziomie, na takim samym statusie, jak bezpieczeństwo Niemiec, Francji, Włoch, Wielkiej Brytanii. Życie Polaków, interesy Polaków są tak samo ważne, są tak samo cenne, jak interesy i życie obywateli Europy Zachodniej czy Stanów Zjednoczonych. Stąd też nie domagamy się żadnych przywilejów, domagamy się równego traktowania poprzez uzyskanie gwarancji nie tylko politycznych, ale i wojskowych przed jakimkolwiek zagrożeniem, które mogłoby nas spotkać. Możemy to uzyskać poprzez rozlokowanie sił sojuszników na terenie Polski, poprzez budowanie umocnień obronnych. Nie złamiemy tego deklaracji, jaka została złożona Rosji w 1997 roku, dlatego że nie domagamy się jakichś olbrzymich sił inwazyjnych, które komukolwiek by zagrażały. Domagamy się po prostu symbolicznej obecności, która byłaby oznaką determinacji, oznaką woli obrony, a jednocześnie byłaby dowodem na to, że odstraszymy każdą inwazję, każdy wrogi akt przeciwko nie tylko Polsce, ale i całej flance wschodniej. Polemizujemy z naszymi sojusznikami, iż taki ruch, takie rozlokowanie wojsk mogłoby oznaczać jakąś konfrontacyjną politykę wobec naszego wschodniego sąsiada. Uważamy odwrotnie, że właśnie brak takich oznak, brak tych znamion woli, determinacji do obrony będzie prowadził do incydentów, może prowadzić do konfrontacji. Obecność wojskowa odstraszy. przekreśli jakiekolwiek mrzonki, że po Gruzji, po Ukrainie, po Syrii można próbować dalej z innymi państwami realizować imperialne plany. To jest główny cel, którym sobie stawiamy w tej chwili przed szczytem lipcowym NATO w Warszawie. Jesteśmy na dobrej drodze. Udało nam się wyperswadować naszym sojusznikom taką koncepcję rozwoju obrony Sojuszu Północnoatlantyckiego. Mamy nadzieję, że ta koncepcja zostanie przypieczętowana decyzjami w lipcu. Jeśli chodzi o Unię Europejską, to jest instytucja, która nam może pomóc w realizacji wielu innych celów, do których dążymy, a więc rozwoju kraju, zabezpieczeniu również współpracy regionalnej. Chcielibyśmy jednak wobec faktu, o którym mówiłem, iż Unia Europejska nie posiada w tej chwili demokratycznych kryteriów wyboru ciała zarządzającego tą Unią, chcielibyśmy w związku z tym, żeby ta instytucja pozostała w takiej formule, jakiej jest, a więc mechanizm decyzyjny spoczywałby na dochodzeniu do konsensusu przez kompromis poprzez decyzje państw członkowskich, a nie biurokracji europejskiej, nie biurokracji brukselskiej. Chcielibyśmy, aby to była instytucja, która stoi na straży tych czterech wartości, tych czterech wolności traktatowych objętych w traktatach, czyli swobodnemu przepływu ludzi, kapitału, usług, towarów. I uważamy, że pozostając na tym etapie rozwoju integracji, współpracując z NATO i jeszcze ze Stanami Zjednoczonymi, nasz obszar może być właściwie zabezpieczony. Wspomniałem o wyzwaniach, jakie czyhają w naszym najbliższym regionie. W związku z tym również przedstawię pewną krótką wizję, jak chcemy ten region zabezpieczyć. Otóż rozwijając Unię Europejską i funkcjonując w NATO, chcielibyśmy, żeby region Europy Środkowej, który rozumiemy rozlegle, od Bałtyku po Morze Czarne i po Adriatyk. Tą definicję przedstawił wiele miesięcy temu prezydent Andrzej Duda. Aby to był obszar, który nie jest tylko peryferią Europy Zachodniej, nie jest peryferią Unii Europejskiej, której centrum znajduje się w trójkącie Paryż, Berlin, Bruksela. Abyśmy byli tą granicą zewnętrzną Unii. Chcielibyśmy być równoległym elementem, członem Unii Europejskiej, tak jak jest, kiedyś był i jest Benelux, czy współpraca francusko-niemiecka. Chcielibyśmy, aby ten region nie był tylko tranzytem ze wschodu na zachód, ale był spięty infrastrukturą komunikacyjną, infrastrukturą przemysłową, która ściąga się z północy na południe i z południa na północ. Z północy na południe, z południa na północ, dobrze powiedziałem. To wymaga współpracy regionalnej, to wymaga zacieśnienia związków, to wymaga budowy dróg, kolei, które łączyłyby nas nie tylko z Niemcami, ale łączyłyby nas z Węgrami, z Rumunią, Bułgarią, aż po Stambuł, czy nawet i dalej. Temu się poświęcamy, tego wymaga nasza dyplomacja, aby ten region umacniać. Również i na wypadek problemów, jakie mogłyby spotkać zachodnią Europę. A tam przecież tych problemów w Unii Europejskiej jest wiele. Jedni mówią o Grexicie, inni mówią o Brexicie. Grexit, czyli jakieś dalsze załamanie gospodarki greckiej bądź innych państw na wzór załamania się gospodarki greckiej. Brexit, czyli ewentualne odejście z Unii Europejskiej Wielkiej Brytanii bądź innych dużych państw Europy Zachodniej, jeśli uznają, że lepiej byłoby im poza Europą, poza funkcjonowaniem unijnym. Co oznaczałoby ewentualnie rozpoczęcie się rozpadu Unii Europejskiej. W takim przypadku nieskonsolidowany, niezintegrowany obszar Europy Środkowej stałby się znowu poletkiem rywalizacji wielkich mocarstw. Zabezpieczyć się chcemy przed tym właśnie podnosząc poziom integracji, podnosząc poziom współpracy naszego najbliższego otoczenia. Tak jak wspomniałem, z państwami Grupy Wyszehradzkiej, z Rumunią, z państwami bałtyckimi i z państwami skandynawskimi. Chcemy również, aby Polska miała wpływ na politykę instytucji, do których należymy. Miała wpływ na dalsze funkcjonowanie NATO, na rozwój współpracy w sojuszu z innymi państwami. Zabiegamy w związku z tym, aby obie te instytucje były otwarte, aby utrzymywały tak zwaną politykę otwartych drzwi. Uważamy, że Europa to nie jest zamknięty projekt, że poza Unią, poza NATO są jeszcze państwa i na południe od nas położone, i na wschód położone. W związku z tym uważamy, że obie te instytucje powinny dalej przyciągać kraje położone, jak powiedziałem, i na południe od tych instytucji, i na wschód. Powinny kontynuować politykę wspierania ambitnych, proeuropejskich planów krajów takich jak Ukraina, Mołdawia, Gruzja i innych. Mamy też nadzieję, że prędzej czy później, mamy nadzieję, prędzej przyłączy się do nas Białoruś, do której chce się wybrać za tydzień i porozmawiać po sąsiedzku. No bo jest sytuacja nienormalna, iż z sąsiadem się nie rozmawia. Z sąsiadem trzeba rozmawiać i współpracować. To są więc plany polskiej dyplomacji na najbliższe miesiące i lata. Oczywiście do tego dochodzą elementy globalne. Polska jest dzisiaj, chociaż położona w centrum Europy, krajem, który nie może odizolować się od pozostałych części świata. Musimy rozwijać współpracę z krajami Azji, musimy rozwijać współpracę z krajami Afryki i obu Ameryk. W związku z tym podjęliśmy decyzję już w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, że będziemy wracać do krajów, gdzie kiedyś zamknęliśmy placówki dyplomatyczne. Będziemy otwierać placówki w Azji, w Afryce i w Ameryce Południowej, ponieważ nie możemy się izolować. To pomoże naszej gospodarce, to pomoże również i obrazowi Polski w świecie. Nie chcemy zapominać o Polonii, bo wiele milionów Polaków, które mieszkają za granicą, muszą czuć więź z krajem, skąd pochodzą ich rodziny, albo często sami oni się urodzili, a albo życie, albo inne przyczyny zmusiły ich do wyjazdu. I chcemy również, aby Polska nie zapominała o Polakach. Sam przeszedłem w latach 80., co prawda krótki, ale żywot tułacza, emigranta w Stanach Zjednoczonych. I wiem, jaki to jest los ciężki, trudny, niewdzięczny. I na pewno dołożymy w ministerstwie wszelkich starań, aby więzi z Polonią utrzymać. Wszędzie, w każdej podróży, którą się wybieram, jednym z ważnych elementów jest spotkanie z rodakami pracującymi, funkcjonującymi tam za granicą, uczącymi się, modlącymi się. Byłem niedawno w Rzymie, powiedziano mi i w Watykanie, że byłem pierwszym polskim ministrem spraw zagranicznych, który odwiedził polski kościół świętego Stanisława. Nic trudnego, a żaden mój poprzednik tego nie zrobił. Nic trudnego. To jest też element naszego spojrzenia na świat szerzej. Chcielibyśmy, aby Polska była dobrze postrzegana na świecie. A chcąc, żeby była dobrze postrzegana, musimy mieć politykę promocyjną, politykę historyczną, politykę, która przedstawia we właściwym świetle historię świata, historię Europy i historię naszego kraju. To też już decyzje zapadły. Stworzyliśmy odpowiednie ciała, instytucje w ramach Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Współpracujemy z innymi ministerstwami, z wicepremierem Glińskim, który jednocześnie jest ministrem kultury, aby stworzyć polską politykę historyczną, polską politykę promocji Polski na świecie. To też jest element uzupełniający i zarówno przeciwstawiający się zagrożeniom, jakie płyną ze świata dla Polski, tym relatywizowaniu naszej historii, relatywizowaniu naszego udziału w wojnach, w walkach o niepodległość, o świat bezpieczny, bez wojen. To musi być jedno z głównych zadań nie tylko Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ale całego państwa. Mam nadzieję, że w takiej rozbudowanej polityce zagranicznej, która dotyka i problemów bezpieczeństwa, i problemów polskości, problemu naszej wspólnoty, przeżycia na świecie, mogę liczyć na państwa, mogę liczyć na absolwentów tej wspaniałej uczelni, I oczywiście, jak zawsze, mogę liczyć na ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka. Dziękuję. Bóg zapłać.
Bardzo serdecznie dziękujemy panu ministrowi spraw zagranicznych Witoldowi Waszczykowskiemu za przybliżenie nam najważniejszych planów i wyzwań dla polskiej polityki międzynarodowej. Dotarł do nas nasz kolejny gość, minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Bardzo serdecznie witamy pana ministra. Zanim poprosimy o zabranie głosu, również przybliżenie sylwetki naszego gościa, też dla naszych studentów, żeby mieli świadomość, kto gości w naszej uczelni. Pan Antoni Macierewicz, lider opozycji niepodległościowej w PRL, założyciel Komitetu Obrony Robotników, który stał się zalążkiem późniejszej Solidarności, był twórcą podziemnego pisma Głos, jednej z pierwszych niezależnych publikacji w PRL. Więzień polityczny, był aresztowany ponad 20 razy, pełnił funkcję ministra spraw wewnętrznych w rządzie premiera Jana Olszewskiego. Sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej w rządzie premiera Jarosława Kaczyńskiego, przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej WSI, twórca i pierwszy szef służby kontrwywiadu wojskowego. Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości od lipca 2010 roku, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu do spraw zbadania przyczyn katastrofy TU-154M z 10 kwietnia 2010 roku. 25 października 2015 roku został po raz szósty powołany do godności posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, któremu to wyborcy powierzyli swoje zaufanie. Jest autorem dwóch kluczowych dokumentów powstałych w wyniku podjętych uchwał sejmowych. Na tzw. liście Macierewicza przedstawił wykaz agentów, których zidentyfikowano w zachowanych dokumentach jako współpracowników Urzędu Bezpieczeństwa w latach 1945-1990. Rozwiązał skompromitowane wojskowe służby informacyjne, uwikłane w agenturę radziecką i rosyjską, podległą Głównemu Zarządowi Wywiadowczemu Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Utworzył nowe służby wywiadu i kontrwywiadu niezależne od obcych wpływów. Antoni Macierewicz pracował jako wykładowca na Wydziale Iberystyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz wykładał historię Polski na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest autorem licznych publikacji naukowych, został odznaczony medalem Polonia Restituta nadanym przez prezydenta RP na uchodźstwie w 1990 roku. Bardzo prosimy o zabranie głosu ministra obrony narodowej pana Antoniego Macierewicza.
Bardzo dziękuję za to niewątpliwie ponadwymiarowe przedstawienie mojej osoby, mojej sylwetki, ojcze dyrektorze, wielebni księże, szanowni państwo. To wielki zaszczyt móc dzisiaj zabrać głos podczas tej konferencji, która, no, można by powiedzieć, że dotyka istoty problemów bezpieczeństwa, także naszego, bezpieczeństwa polskiego. Konflikty zbrojne i terroryzm to jest zagadnienie, które codziennie atakuje nas z łam gazet, z ekranów telewizorów, a z publicystyki, a codziennie musimy rozważać, w jakim stopniu ono może i w jakim stopniu w rzeczywistości dotyka naszego życia. Wdziera się, można by powiedzieć, w naszą świadomość nieustannie. No, trzeba w takim razie zapytać, czym jest współczesny terroryzm i czym są współczesne konflikty zbrojne z perspektywy Polski. Konflikty zbrojne są łatwiejsze do zdefiniowania, nie tylko ze względu na swoją zinstytucjonalizowaną naturę, ale także ze względu na nasze doświadczenie historyczne. I można powiedzieć, że w ciągu ostatnich 70-80 lat były one definiowane przez Polaków, którzy na własnej skórze, na własnym doświadczeniu mogli zobaczyć, czym są konflikty zbrojne przez działanie naszych bezpośrednich sąsiadów. Przez agresję i okupację niemiecką, przez agresję i okupację sowiecką i rosyjską, a tak naprawdę przez współdziałanie agresji tych dwóch państw wspólnie działających przeciwko Polsce jako fundamencie ładu europejskiego. Dlatego, bo to nie przypadkiem stało się tak w latach 30., że II wojna światowa zaczęła się od Polski. Zaczęła się od Polski, dlatego, bo Polska jako jedyna postawiła opór zbrojny. Postanowiła bronić swojej niepodległości i ówczesnego ładu europejskiego, cokolwiek o nim myśleć, ze wszystkimi jego wadami, problemami i dysfunkcjami, które są świetnie znane. W związku z tym nie mam zamiaru ich tutaj teraz relacjonować. Otóż gdyby nie opór Polski we wrześniu 1939 roku, to być może II wojna światowa przebiegałaby zupełnie inaczej. Mianowicie zaczęłaby się wtedy, gdy większa część Europy zostałaby poddana sowieckiemu i hitlerowskiemu panowaniu. Jej przebieg byłby nieuchronny, jej koszty byłyby nieporównanie większe, ale z pewnością zatracona by była szansa i nigdy by nie mogła się zrealizować powrotu niepodległego państwa polskiego na mapę Europy. Powrotu niepodległej Litwy, Łotwy, niepodległej Estonii. Powrotu niepodległych państw Europy Środkowej i Europy Wschodniej. Takiej szansy by z pewnością nie było. O oporze ówczesnym polskim można mówić bardzo wiele różnych rzeczy, ale jedno jest niewątpliwe. To on jest źródłem niepodległości dzisiejszych państw Europy Środkowej i Wschodniej. Bez tego oporu nigdy niepodległość tych państw nie mogłaby wrócić do historii najnowszej. Mówię o tym dlatego, że z tej perspektywy lepiej widać naszą dzisiejszą sytuację i łatwiej jest zrozumieć działania, jakie podejmujemy w dniu dzisiejszym. Gdy mówię podejmujemy, to oczywiście odwołuję się do działań państwa polskiego, ale mówię też o tych działaniach państwa polskiego, których źródłem jest myśl i plan polityczny środowisk katolicko-niepodległościowych, bo w nich tkwi źródło myśli niepodległościowej i narodowej Polski. Z tego trzeba sobie zdawać sprawę i to możemy widzieć, to możemy obserwować, mogliśmy obserwować niesłychanie boleśnie także. Niesłychanie boleśnie, a na przełomie lat 80. i 90., gdy potencjalnie otwartej szansie odbudowy państwa polskiego po umowach Okrągłego Stołu, powtarzam, potencjalnie otwartej szansie odbudowy państwa polskiego, towarzyszyło działanie, które szło w dokładnie odwrotnym kierunku, którego podstawowe wektory były nakierowane na utrzymanie zależności Polski od najpierw Związku Sowieckiego, a później od Rosji. Dzisiaj wydać się to może być jakimś mówieniem o żelaznym wilku, ale historyczne fakty są nieubłagane. Wtedy, gdy rząd Jana Olszewskiego w 1991 i 92 roku postawił kwestię wejścia Polski do NATO i uniezależnienia się od wszelkich, zarówno fizycznych, ideowych, instytucjonalnych i personalnych zależności od Związku Sowieckiego, wtedy Za to i dlatego został obalony i odsunięty. Trzeba mieć bardzo jasną i precyzyjną tego świadomość. Rząd Jana Olszewskiego miał swoje błędy bezdyskusyjne, słabości bezdyskusyjne. Można o nich rozmawiać, ale nie dlatego został odsunięty, że miał swoje błędy i słabości, tylko dlatego, że postawił sprawę niepodległości Polski i jej niezależności od imperializmu rosyjskiego. To był fundament, który zjednoczył wszystkich ówczesnych aktorów sceny politycznej, który doprowadził do tej upiornej nocy z 4 na 5 czerwca, gdy ówczesny prezydent Rzeczpospolitej kierował poprzez swoich rękodajnych salą sejmową tak, by doprowadzić do nocnego zamachu stanu i obalenia tego rządu. Obalenia, bowiem rząd nie zgadzał się na kontynuowanie baz rosyjskich na terenie Polski. Ponieważ rząd powiedział, że nie ma żadnych materialnych, geopolitycznych, politycznych i gospodarczych przesłanek, by oddzielać Polskę od świata zachodniego całym pasmem baz rosyjskich od Świnoujścia począwszy, a na Legnicy skończywszy, które byłyby wałem oddzielającym na trwałe nas granicą gospodarczą, polityczną, infrastrukturalną, oddzielającą nas od świata zachodu, a dodatkowo korumpującą nasze życie polityczne i gospodarcze poprzez funkcjonariuszy GRU i KGB, mających być właścicielami spółek tam sytuowanych, spółek posiadających nasze lotniska, posiadających nasze bazy paliwowe, posiadających naszą infrastrukturę na całym terenie ziem zachodnich. A taka była istota ówczesnego sporu i takie było źródło ówczesnych decyzji. Jak mówię, dzisiaj trudno jest sobie wyobrazić, że dążenie do tego, by Polska była państwem w pełni samodzielnym i niepodległym, nie tylko w wymiarze geopolitycznym, nie tylko w wymiarze w relacji w stosunku do innych państw, ale także w wymiarze wewnętrznym, stało się źródłem największych napięć w okresie ubiegłego dwudziestolecia. Tutaj przecież było źródło konfliktów społecznych związanych z tym, że podstawowe plany społeczno-gospodarcze nie były realizowane przez rządzących. Gdy mówię o planach społeczno-gospodarczych, odwołuję się do pojęcia, które dawno już być może jest zapomniane, ale odegrało i miało odegrać jedną z kluczowych ról w naszym życiu codziennym. Mówię o uwłaszczeniu powszechnym. To hasło, jakie leżało u źródeł myśli gospodarczej Polaków wybijających się na niepodległość, zostało złamane, mimo tego, że w referendum Polacy zagłosowali za powszechnym uwłaszczeniu, ale nie osiągnięto progu 50%, które stanowi w Konstytucji o możliwości przeprowadzenia danego referendum. W związku z tym, chociaż większość głosujących żądało powszechnego uwłaszczenia, to do niego nie doszło. Bardzo wiele uwarunkowań społeczno-gospodarczych, które publicznie dzisiaj są znane, a nazywane są w sposób, no może troszeczkę prosty, żeby nie powiedzieć czasami prostacki, że ci, którzy mieli legitymacje partyjne, dzisiaj mają legitymacje bankowe. To powiedzenie oddaje głębszą rzeczywistość mniej więcej dobrze. Mniej więcej dobrze. Ja bym oczywiście nie chciałby używać tak prostych skrótów, jak mówię, żeby nie powiedzieć prostackich, ale jeżeli chodzi o ewolucję struktury personalnej, gospodarczo-społecznej, to rzeczywiście zmieniono bardzo wiele, by hierarchia społeczna narzucona wojną i okupacją przeciwko narodowi polskiemu, toczoną z niebywałym terrorem i okrucieństwem przez całe lata 40. Wojna i okupacja, której ofiarami stała się olbrzymia część elit polskich, elit robotniczych, elit chłopskich, elit intelektualistów, bo to one były niszczone nie tylko w obozach Oświęcimiu i pozostałych, ale także w łagrach sowieckich. To one później, to jest może rzecz najbardziej przerażająca. Państwo o tym wiecie. Przecież te obozy hitlerowskie, obozy niemieckie, Majdanek, Oświęcim, były czynne także po 1945 roku. Tylko teraz, po 1945 roku, tam przebywali żołnierze Armii Krajowej. Tam przebywali żołnierze niezłomni. Tam przebywały tysiące ich rodzin i współpracowników. Była ciągłość terroru. Była ciągłość terroru. A więc w geopolitycznym wymiarze obecne konflikty zbrojne, które my obserwujemy i które nas dotyczą, są związane przede wszystkim z dążeniem państwa rosyjskiego do odzyskania wpływu na dawną swoją strefę dominialną, na dawną swoją strefę zależności, która w istocie była efektem II wojny światowej, która osiągnęła wówczas granicę Łaby, w tym także jako perłę w koronie dyspozycję nad terytorium Polski. Głównym dążeniem militarnym państwa rosyjskiego jest odzyskanie wpływu na to, co w doktrynie rosyjskiej nazywane jest bliską zagranicą. I gdy przyjrzymy się doktrynie bezpieczeństwa, jaką w kolejnych latach zatwierdza pan Władimir Putin, to zobaczymy, że skoncentrowana jest ona poprzez wyposażenie władz państwa rosyjskiego w różne prerogatywy na tym, by opanować, zdominować to, co się nazywa bliską zagranicą, zwłaszcza obszar Polski, obszar państw bałtyckich i obszar na południe od Polski. To, co zdefiniował, opisał tak trafnie pan minister spraw zagranicznych kilkanaście minut temu, mówiąc o Europie Środkowo-Wschodniej. To jest ten obszar między Bałtykiem i Adriatykiem, między Bałtykiem a Morzem Czarnym i między Odrą a Kaukazem. To jest obszar, który próbuje się za wszelką cenę różnorodnymi metodami podporządkować na nowo Federacji Rosyjskiej. I najważniejszym elementem tutaj jest to, że specjalnie rządzący na Kremlu nie ukrywają tych dążeń. To jest w tym wszystkim najbardziej fascynujące. Podobnie jak najbardziej fascynujące jest to, że duża część elit postkomunistycznych czy postliberalnych przechodzi nad tym do porządku dziennego. 30 sierpnia 2009 roku w jednym z największych dzienników polskich, tym, który uważa siebie za nośnika poprawności wszelkiej i pomyślności wszelkiej, a także prawdy najprawdziwszej. Chociaż nie wiem, dlaczego symbolem uczynił ten dziennik taki prostokąt czerwony, jakby ta czerwona flaga w myśli tych ludzi nadal tkwiła. No ale to może jest jakiś taki spadek po dawnych czasach. No więc w tym właśnie dzienniku ukazał się wielki wywiad z panem Władimirem Putinem, który został zaproszony przez ówczesnego premiera Polski, pana Donalda Tuska, na uroczystości związane z wybuchem II wojny światowej na Westerplatte. I w tym wywiadzie, bardzo długim, chyba na trzy kolumny wielkim, pan Władimir Putin jasno, niedwuznacznie powiedział: ład europejski, który obecnie istnieje, zostanie zlikwidowany. zastąpimy ten ład sojuszem i systemem sojuszy między Rosją i poszczególnymi mocarstwami europejskimi. To jest nasz cel. Polska może się do tego celu przyłączyć. Znajdziemy dla was miejsce, jeżeli uznacie ten kierunek działania pod przewodnictwem Rosji za właściwy. Odpowiadał mu wówczas prezydent Lech Kaczyński. I odpowiedział, przywołując pamięć zbrodni ludobójstwa katyńskiego. I powiedział mniej więcej tak. Polska chce pokoju. Polska chce współpracy i współistnienia wszystkich narodów. Ale Polska nigdy nie zaakceptuje tego, by ludobójstwo, bez względu na to, przez kogo dokonane, było aprobowane i pozostało ukryte i nieukarane. Ludobójstwo leży u źródeł obecnej sytuacji w Rosji. To już są moje słowa, żeby było jasne. Nie kontynuuję teraz myśli, nie kontynuuję wypowiedzi pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Leży nie dlatego, bym wskazywał na jakieś negatywne działania obecnej władzy. Leży dlatego, że narody rosyjskie ciągle mają nałożoną pieczęć milczenia na to, co się stało w okresie sowieckim z ich przodkami. I z tego punktu widzenia sprawa zbrodni katyńskiej ma szczególne znaczenie i szczególną rolę. I Polska w związku z tym ma szczególną w tej sprawie rolę. Dlatego, że tylko Polska niepodległa może podnieść pełnym głosem i bez żadnych ograniczeń sprawę ludobójstwa katyńskiego. Tak się wydawało jeszcze wtedy w roku 2009. Już pół roku później dowiedzieliśmy się, że próba podjęcia tej sprawy wywoła reakcję, jakiej współczesny świat nie wyobrażał sobie, że może zostać dokonana. Reakcję, która kosztowała całą polską elitę śmierć. Po prostu śmierć, którą poniosła polska delegacja lecąca do Katynia nad Smoleńskiem. Otóż w ten sposób dowiedzieliśmy się i cały świat dowiedział się, że ekspansja rosyjska i że ekspansji militarnej, politycznej i gospodarczej, o której się mówiło tak długo, że zastąpiła czołgi rurociągami z gazem i z ropą naftową, towarzyszy jednak długo wypracowywana i praktykowana zasada terroryzmu państwowego. Zasada terroryzmu państwowego. Nie chciałbym przedłużać zbyt daleko tej mojej wypowiedzi, ale warto sobie uświadomić, że zasada terroryzmu jako narzędzia walki politycznej leżała u źródeł zarówno marksizmu i wprost jest wśród teoretyków XIX-wiecznych marksizmu ujęta, jak zwłaszcza drugiego odłamu ruchu socjalistycznego, jakim był ruch anarchistyczny z jego głównym teoretykiem, ale i praktykiem, czyli Michałem Bakuninem. To Lenin połączył te dwa nurty w koncepcji partii komunistycznej jako awangardy proletariatu. Trzeba o tym pamiętać, że ten terroryzm, który sięga po wszystkie elementy społeczne, jakie mogą być użyte do ataku na rodzinę, tradycje, religię, naród i państwo. One zostały zdefiniowane wprost w manifestie komunistycznym i w późniejszych teoretycznych pracach pana Engelsa, tak? Tak on się nazywał, tak? Fryderyka Engelsa. Zostały wprost sformułowane. Tak jak i w pracach Michała Bakunina, tak jak i w późniejszych publicystycznych pracach pana Ulianowa, znanego z pseudonimu Lenin. To zostało wprost zdefiniowane i następnie zaczęto tego używać do eksterminacji i ataku na inne społeczeństwa i inne państwa. Terroryzm jest wytworem myśli socjalistyczno-sowieckiej i poza tą myślą w historii świata zachodniego i chrześcijańskiego nie istniał. Musimy z tego sobie zdawać sprawę. I zawsze w myśli sowieckiej, zawsze w myśli socjalistycznej był traktowany jako narzędzie walki. Nie jako normalna, naturalna reakcja upokorzonego społeczeństwa. Nie jako pewien sposób działania, dobijania się do prawdy czy sprawiedliwości poszczególnych grup czy klas społecznych. Nie jako doraźne zachowanie wyodrębnionych partii społeczeństwa. Nie, jako zorganizowane narzędzie walki będące uzupełnieniem wojska, uzupełnieniem agresji militarnej. Widzimy to znakomicie w historii ostatnich 10 lat. Przecież możemy popatrzeć, jak przebiegały przemiany we współczesnej Rosji. Ja nie chcę rozstrzygać. Czy rację ma sąd brytyjski mówiący o tym, że Litwinienko został zamordowany na rozkaz Władimira Putina? Niech sąd brytyjski rozstrzyga, ma do tego materiał dowodowy. Jeżeli tak orzeka, to ja mogę tylko przyjąć, że musiał mieć jakieś do tego podstawy. I nie chcę rozstrzygać, czy mają rację ci, którzy publicyści, przeciwnicy polityczni, wewnętrzni obecnych władz rosyjskich, którzy zarzucają obecnym władzom, że doszły do najwyższych stanowisk, stosując terror zbrojny wobec własnej ludności. Może to jest nieprawda. Powtarzam, ja o tym nie mam zamiaru przesądzać, ale nie ma wątpliwości, że atak na Gruzję zbrojny był atakiem, który był rozpoczęty najpierw wewnętrzną dywersją wewnątrz Gruzji. Nie ma wątpliwości, że to, co się stało nad Smoleńskiem, miało na celu pozbawienie Polski przywództwa, które prowadziło nasz naród do niepodległości. Tak jak nie ma wątpliwości, że konsekwencją tych wydarzeń był także atak na Ukrainę i okupacja najbardziej uprzemysłowionej po dzień dzisiejszy części Ukrainy. Że następnym krokiem było zestrzelenie samolotu holenderskiego z ludnością malezyjską w dużym stopniu, ale z obywatelami holenderskimi. Tak jak nie ma wątpliwości, że następnym krokiem była inwazja syryjska, że jesteśmy w fazie obecnie, w której użyto najnowszej dotychczas, wydawałoby się, niewidzianej w dziejach cywilizacji, najnowszego narzędzia, jak mówię, dotychczas niewidzianego w dziejach cywilizacji, czyli sprowokowania wielkiej fali migracji ludności mającej zdestabilizować cały kontynent europejski. Ja tylko jestem w tej materii człowiekiem, który powtarza, przywołuje sformułowania, jakich używają współcześni mężowie stanu w całej Europie. Znaleźliśmy się w takiej fazie rozwoju, w takiej fazie bytu społeczeństw europejskich, w którym terroryzm jest stosowany wobec państw europejskich jako narzędzie wojny, jako narzędzie rozstrzygania konfliktu politycznego i militarnego. I źródło tych działań wszystkich jest w tym samym miejscu, chociaż narzędzia są różne. Chociaż, że tak powiem, są one rozsiane w sensie struktury społecznej i także terytorialnie. Warto sobie uświadomić, i to my, chrześcijanie, powinniśmy o tym pamiętać, że tak jak wobec nas stosowano próbę dywersji poprzez tę myśl, czy quasi myśl, która nazywa się teologią wyzwolenia, tak samo się stosuje wobec islamu. To nie jest tak, że islam z założenia jest religią, która musi prowadzić do ludobójstwa. To nieprawda. To po prostu nieprawda. Takie patrzenie na współczesne źródła terroryzmu, które przypisują jakby genetycznie terroryzm jakiejś grupie narodowej czy jakiejś grupie religijnej, jest po prostu niezrozumieniem struktury współczesnego terroryzmu. Współczesny terroryzm jest narzędziem zniszczenia rodziny tak samo muzułmańskiej, jak i chrześcijańskiej. Jest narzędziem zniszczenia narodów tak samo po stronie muzułmańskiej, jak po stronie chrześcijańskiej. Jest próbą zniszczenia państw tak samo po stronie muzułmańskiej, jak i po stronie chrześcijańskiej. A więc trzeba sobie zdawać sprawę, że on ma inną naturę, nie rasową i nie religijną. Ma naturę filozofii, która płynie z filozofii antyludzkiej. To jest prawdziwa natura współczesnego terroryzmu. I jest on uzupełnieniem, narzędziem tego, co postrzegamy jako konflikty zbrojne. Na koniec już dwie uwagi. Bardzo dobrze widać to, jeżeli zanalizujemy agresję rosyjską na Ukrainę. Mówi się, doprowadzono do takiej banalizacji tego przebiegu wydarzeń, że zaczęły to zielone ludziki. Te zielone ludziki mają bardzo konkretną nazwę militarną. To jest specnaz IGRU. To są siły dywersji kształtowane jako część armii rosyjskiej. To nie są żadni, że tak powiem, Marsjanie. Nie, to są wyspecjalizowani, ukształtowani, wytrenowani ludzie mający tę dywersję realizować. To jest zawsze początek konfliktu, ale to nie jest siła, która ten konflikt rozstrzyga. To jest tylko siła, która ma zdestabilizować przeciwnika, która ma zasiać wątpliwość w sensie duchowym i rozbić powiązania infrastrukturalne danego społeczeństwa, a zwłaszcza armii w sensie fizycznym. Ale ostateczne rozstrzygnięcie zawsze odbywa się przez wielkie bataliony, jak mówił Napoleon, czyli przez regularne siły zbrojne. To regularne siły zbrojne ostatecznie likwidują swojego przeciwnika i zajmują teren. Terroryzm jest fazą wstępną. Czy zawsze on będzie miał, i to już ostatnia uwaga, czy zawsze on będzie miał taką samą postać, czyli oddziaływanie przez mniejszości narodowe, oddziaływanie właśnie przez bunt społeczny, oddziaływanie przez mniejszości religijne i wreszcie przez dywersję specnazu czy GRU? Być może. Na pewno zawsze będzie ta inwazja ludzi, którzy są kształceni w walce zbrojnej, zwłaszcza w walce dywersyjnej. To w ogóle bezsporne. Ale warto pamiętać, że nie mniejszą rolę może odgrywać agentura wpływu. Że nie mniejszą rolę mogą odgrywać ludzie, którzy są przyzwyczajeni do swojej szczególnej pozycji. Że nie mniejszą rolę mogą odgrywać ludzie, którzy uważają, że Polska niepodległa nie ma racji bytu na współczesnej mapie, że Polska powinna stać się częścią jakiegoś jednorodnego państwa, jednorodnego organizmu, który łączyłby wszystkie państwa, zwłaszcza wchłonął również narody rosyjskie, tworząc wielkie imperium socjalistyczne. To dzisiaj wielu może się wydawać fantazją, ale takie plany też są formułowane. Terroryzm we współczesnym świecie jest forpocztą i narzędziem w realizacji rozstrzygnięcia w konflikcie zbrojnym państw zmierzających do zmiany mapy geopolitycznej Europy. Jesteśmy w NATO po to, żeby się temu móc być zdolnym przeciwstawić, by zyskać czas dla odbudowy naszej armii, która musi być na przyszłość głównym ośrodkiem bezpieczeństwa narodowego państwa polskiego. Warto pamiętać, że to my byliśmy pierwszą ofiarą terroryzmu w latach 30., a po Smoleńsku możemy powiedzieć, że byliśmy też pierwszą wielką ofiarą terroryzmu we współczesnym konflikcie, jaki się na naszych oczach rozgrywa. Dziękuję bardzo.
Bardzo serdecznie dziękujemy panu ministrowi obrony narodowej Antoniemu Macierewiczowi za przybliżenie nam współczesnych konfliktów zbrojnych i współczesnego terroryzmu z perspektywy polskiej. Proszę państwa, tak jak zapowiadaliśmy w naszym programie, teraz pora na dyskusję i pytania do naszych gości. Zapraszam panów ministrów tutaj do naszego stołu prezydialnego. Prosimy bardzo. Jeżeli ktoś z państwa będzie chciał zadać pytanie, prosimy o podniesienie ręki i prosimy, żeby to były bardzo krótkie pytania. Będziemy podchodzić tutaj z mikrofonem do państwa. Ja będę wskazywać, kto zabierze głos. Tutaj jako pierwszy zgłosił się pan Maciej w pierwszym rzędzie. Prosimy bardzo o formułowanie konkretnych pytań do naszych gości.
Maciej, 24 rok dziennikarstwa. Moje pytanie kieruję do pana Antoniego Macierewicza. Jak Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowuje się na Światowe Dni Młodzieży w kontekście potencjalnego ataku terrorystycznego? Dziękuję.
W chwili obecnej... Zaraz, to się jakoś uruchamia? A, tutaj, tak? Dobrze. Dziękuję bardzo. A w chwili obecnej nie ma żadnych przesłanek merytorycznych poza ogólnymi wyobrażeniami, by wskazać na konkretne zagrożenia, konkretne przygotowania mogące doprowadzić do realnego zagrożenia bezpieczeństwa w momencie, w okresie Światowych Dni Młodzieży, a nie mam wątpliwości, że gdyby takie działania były gdzieś podejmowane, to takie informacje byśmy posiadali. Będziemy monitorowali sytuację na zewnątrz, także wewnątrz, no a sama organizacja bezpieczeństwa we współdziałaniu z Kościołem, we współdziałaniu Policji, Straży Granicznej i wojska gromadzi taką mobilizację sił bezpieczeństwa, iż wydaje się, że tej sieci nie będzie można przerwać. Ale oczywiście trzeba być zawsze bardzo, bardzo ostrożnym, bo teoria walki mówi, że miecz jest zawsze silniejszy od tarczy. Czyli atak jest łatwiej wyprowadzić niż obronę, przynajmniej w pierwszym momencie, a ten pierwszy moment może być kluczowy. Więc ostrożność tutaj jest bardzo, bardzo potrzebna. Oczywiście współdziałamy w tej sprawie także na polu międzynarodowym z innymi strukturami zajmującymi się informacją i bezpieczeństwem, tak żeby nic w tej materii nikomu nie zagroziło. Tutaj niesłychanie istotnym elementem, bardzo istotnym, może nawet kluczowym, będzie sprawa organizacji związana z miejscem głównych uroczystości. Ono musi gwarantować swobodny przepływ ludzi. Ono musi, jeśli chodzi o jego infrastrukturę, być tak dobrane, by nie było tam żadnych przeszkód terenowych, żadnych przeszkód komunikacyjnych, by nie było tam żadnych takich zjawisk, które mogłyby dodatkowo stać się przyczyną dodatkowego zamieszania. To jest niesłychanie ważne. W ogóle strona organizacyjna, czysto organizacyjna, pozwalająca tym wielkim rzeszom ludzi swobodnie realizować cele modlitewno-społeczne, prawda, jest tutaj kluczowa, a więc bardzo dobre przygotowanie, podręczniki, informatory, wskazówki. To wszystko jest najważniejszym elementem, który w razie zagrożenia sprawi, iż będziemy dokładnie mogli zidentyfikować miejsce zagrożenia. Każdy chaos, każdy bezład jest olbrzymim utrudnieniem dla służb, które gwarantują bezpieczeństwo. Dlatego też infrastruktura, przygotowania rutynowe są nie mniej ważne jak działanie służb czy, tak powiem, aparatu bezpieczeństwa państwa. Przygotowujemy się, jesteśmy przygotowani.
Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie i o zabranie głosu tutaj prosił ojciec rektor założyciel.
Boże, dziękuję bardzo. Przede wszystkim bardzo dziękujemy panom ministrom za przybycie i za bycie tutaj z nami. Cieszę się, że to jest też poszerzone audytorium o ludzi słuchających nas, oglądających to wydarzenie. Otóż kardynał Wyszyński mówił, wielu Polaków tak myśli, że po Panu Bogu najbardziej kocham Polskę. I ona jest nam najbliższa. I tutaj właśnie widzimy, jak przez wiele lat, właściwie to tylko 20 lat mieliśmy niepodległości pomiędzy tymi dwoma wojnami, a tak to jesteśmy ciągle rozbijani od wewnątrz, też rozbijani i na zewnątrz jest to zniesławianie Polski, odbieranie dobrego imienia, obrzydzanie Polski w świecie, jest to permanentne. I właśnie Norwid to mówił, że państwa nie można zniszczyć chyba tylko przy współpracy jego obywateli. To też jest tak. I tutaj pierwsze pytanie do pana ministra spraw zagranicznych. Co można zrobić, żeby tą Polskę jednoczyć? Bo Polska to nie tylko terytorium, ale i Polacy. W Polsce i w świecie. I w świecie jest, mówi się, że przynajmniej 20 milionów. W Stanach Zjednoczonych mówi się o 10 milionach przyznających się do Polski. Czy może więcej, w Kanadzie ponad przynajmniej 1 000 000 czy 1 100 000, jak mi mówią duszpasterze tam. To jest co dziesiąty, to właściwie ma pochodzenie polskie w Kanadzie. No i tutaj rola jednoczyć Polacy z Polski, Polacy w świecie. I to, co ja widzę, dzięki rodzinie Radia Maryja, te wszystkie kontakty, wielu ludzi skarży się permanentnie, że ambasady, konsulaty rozbijają Polonię, nie jednoczą. Rozbijają, co najwyżej wybierają sobie kolaborantów, czy jakiś taki są Polacy im bliżsi, tak bym powiedział, tym placówkom. Także instytuty, które mają służyć dobremu imieniu, przeżenie tego dobrego imienia Polski, bardzo często albo są wymarłe, albo psują opinię. Jakiś słyszę o genderyzmie w tych instytutach, ale właśnie te ambasady. I drugie, co do pana ministra, jak patrzę na wybory, to dla mnie to jest po prostu ubliżanie Polonii z tymi wyborami, możliwością brania udziału w wyborach w takim tylko Chicago, które jest największym miastem polskim po Warszawie. Jest parę, może z 5, nie wiem, punktów wyborczych i utrudniają nie z tej ziemi. Konsulat utrudnia, jest zamknięty, dodzwonić się nie można, żeby się zapisać. Dlaczego to mówimy? Bo mamy centralę w Chicago i ta centrala, ileś tysięcy ludzi przychodzi, żeby się zapisać. Bezinteresownie to robimy, nikt tam nie płaci. Przychodzą ludzie i tam angażują się. Tak, no a więc wybory, bo przecież największym ambasadorem Polski są kapłani, duszpasterze. jest tyle placówek duszpasterskich, dlaczego nie można zrobić wyborów przy tych duszpasterskich punktach? Nawet by użyczyli za darmo tych lokali. I nawet proponowali, mówili mi księża, którzy, a ci nie są zainteresowani. Ale więc pierwsze, to właśnie działanie na jednoczenie. Te ambasady są w dużej mierze często antypolskie. To są jakieś interesy. Antypolskie w dalszym ciągu. Drugie, te instytuty, też tak samo. Trzecie, wybory. A do pana ministra obrony narodowej. Nie wiem, ja się bardzo boję o bezpieczeństwo Polski. Przecież my praktycznie, to jaką my mamy armię? Jakie uzbrojenie? To nie jest pana wina czy tego rządu, tylko to były dziesiątki lat. Pracowali nad tym rozbijaniem Polski i nad rozbijaniem nas wszystkich, przeciwstawianie, żebyśmy się kłócili. No i osłabianie militarne też. To jest coś, ja mówię, tylko pozostaje nam teraz modlitwa, żeby tylko Pan Bóg nas uratuje, bo to jest coś tragicznego. Nawet tą służbę wojskową to zlikwidował ten minister obrony narodowej, psychiatra. No likwidował wtedy z tym, który w nagrodę poszedł teraz do Brukseli. To jest moje prywatne zdanie, nie panów, żeby tam jak będą mówili, to tak, teraz tak. W każdym razie nawet to zlikwidowali, a to było dobre chociażby dlatego, żeby